Radio Kraków.
Po co nam historia, proszę państwa? Jest nam bardzo potrzebna. Pokazały to choćby ostatnie dni wokół spraw toczących się wobec 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, ale nie tylko. O rodzinie Ulmach, o wszystkim, co dotyczy ratowania przez Polaków Żydów, rodzin żydowskich. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Magdalena Drochomirecka, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszego programu. Doktor Jarosław Szarek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Witam, dzień dobry państwu, doktorze. Dzień dobry panie redaktorze.
Dariusz Walusiak, reżyser, dokumentalista.
Dzień dobry.
Reżyser filmu już powstałego w 2004 roku o Ulmach i teraz będzie kręcony kolejny, o tym oczywiście będziemy mówić. Piotr Fugiel, dyrektor do spraw rozwoju, dom wydawniczy Rafael.
Dzień dobry.
I pan dyrektor był łaskaw poprosić, żebym powiedziała, wielki miłośnik do 17 roku życia Markowej, czyli tej miejscowości.
Czyli człowiek zakochany w Markowej do 17 roku życia, od 18 roku życia zakochany w Nowej Hucie.
Ale do Markowej sentyment dalej pozostał.
Zawsze i wszędzie.
Państwo tego nie widzą, ale my tu na środku stołu mamy bardzo eleganckie pudełeczko z chlebem z Markowej, wczoraj przywiezionym, świeżutkim, chrupiącym, na liściu kapusty pieczonym. Znamy datę beatyfikacji rodziny Ulmów. To właśnie Markowa, to miejsce, które było obserwatorem niewiarygodnego bohaterstwa tej rodziny, zamordowanej przez Niemców za ukrywanie dwóch żydowskich rodzin. Jeśli panowie pozwolą, ja od pana doktora Szarka zacznę. Żeby po prostu nakreślić jakby ten czas wielkiego heroizmu, wręcz niebywałego, nieprawdopodobnego i niespotykanego. Tym bardziej bolą słowa, jakie padły w komercyjnej stacji w rocznicę wybuchu i dzień wcześniej w rozmowie dziennikarki z panią Agnieszką Holland. Jaki to był czas i dlaczego tak bardzo boli nas uderzanie w polską pamięć, jeśli chodzi o ratowanie Żydów przez Polaków.
Dlatego, że II wojna światowa, która zaczęła się napaścią Niemiec na Polskę 1 września i 3 tygodnie później 17 września napaścią Związku Sowieckiego, jej celem była likwidacja polskiej państwowości, a w dłuższej perspektywie dwóch, trzech pokoleń likwidacja narodu polskiego. I od pierwszych dni niemiecki okupant na wschodzie, sowiecki na zachodzie, niemiecki na sowiecki na wschodzie rozpoczął swe rządy terroru, likwidując polskie elity, a naród polski w swej masie chcąc sprowadzić do taniej, prymitywnej siły roboczej. Natomiast ludność żydowska, będąca obywatelami Rzeczpospolitej, po 1942 roku miała być całkowicie unicestwiona i zlikwidowana. I Polacy zapłacili gigantyczną cenę w czasie II wojny światowej, tracąc blisko 6 milionów swych obywateli, z czego połowa to była ludność żydowska, obywatele Rzeczpospolitej. Polska, ziemie polskie przez Niemców zostały wyznaczone na miejsce zakłady Żydów. To tutaj do wielkich fabryk śmierci, jakim były obozy zagłady, skierowano ludność żydowską z całej Europy. I ludność żydowska, podobnie jak Polska, była ofiarami tego nieludzkiego terroru i bestialstwa, jaki rozpoczął się 1 września 1939 roku i zapłaciła wielką cenę za to. A w czasie i oczywiście od pierwszych dni II wojny światowej Polacy stawiali opór. W różnych sytuacjach, walcząc w kraju, walcząc, tworząc polską armię u boku aliantów, ale ważnym elementem tego oporu była pomoc ludności żydowskiej. Mianowicie Polska obok ziem okupowanych Związku Sowieckiego i obok ziem Serbii była jedynym miejscem w Europie, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. I co charakterystyczne...
Nie chcę może tak wchodzić w słowo, ja bym chciała, żeby zechciał pan podkreślić, jak wielkim heroizmem, bo ja no nie mogę czasem wyjść ze zdumienia, słuchając komentarzy dotyczących postawy Polaków, choćby pytania pani Moniki Olejnik, dlaczego warszawiacy byli obojętni wobec zagłady Żydów. To było pytanie skierowane do pani Agnieszki Holland. Wydaje się to być niepojęte, ponieważ heroizm w obronie kogokolwiek grożący śmiercią, nie tylko własną, całej własnej rodziny, sąsiedzi wokół, którzy wiedzieliby, że ktoś był ukrywany, też byli narażeni i nie donosili. Jak można wytłumaczyć takie postawy? Z czego pana zdaniem, jako historyka i człowieka, to się może brać?
Znaczy, rzeczywiście to trudno sobie wytłumaczyć, ale myślę, że część osób, która głosi takie poglądy, po prostu z takich czy innych powodów nienawidzi Polski. I w czasie II wojny światowej też takie postawy mogliśmy znaleźć wśród Żydów. To Zofia Kosak-Szczucka przecież w swym słynnym proteście, w którym wzywała do pomocy Żydom, w którym protestowała przeciwko milczeniu, napisała, że niestety my nie pojmiemy duszy, żydowskiej duszy, tego, że oni nas, mimo że ryzykujemy życie, że im pomagamy, bardziej nas nienawidzą niż Niemców, którzy ich mordowali. To jest ta tajemnica duszy żydowskiej i tajemnica tych naszych rodaków, którym się Polska z takich czy innych względów nie podoba i są gotowi głosić takie kłamstwa, które są przecież wielkim policzkiem, prawda,
warszawiaką,
bo Warszawa była centrum pomocy Żydom. O tym myślę
zaraz o pomoc
powiemy,
polskiego,
ale to
państwa
historycznie
podziemnego.
Nieuprawomocnione, to jest po prostu niesmaczne. Myślę, zostawmy te osoby, a pokazujmy fakty.
Pokazujmy to, co będzie pokazywał Dariusz Walusiak w swoim filmie. Przechodzimy w takim razie teraz do filmu o Ulmach. Ulmach, którzy są naprawdę symbolem. W 2016 roku w Markowej powstało muzeum. Beatyfikacja, od czego zaczęłam, planowana na 10 września. Rodzina Ulmów z sześciorgiem dzieci już na świecie i siódmym, które lada moment miało się urodzić, została bestialsko zamordowana przez Niemców razem z dwoma rodzinami żydowskimi, które korzystały ze schronienia. Zacznijmy może, jeśli można, od tego pierwszego filmu, bo to czas, kiedy nikt za bardzo się w takim kontekście historią nie interesował. Zainteresował się nią Dariusz Walusiak. To był 2004 rok.
No tak, wracając do 2004 roku, jak doszło w ogóle do tego, że ja poznałem ten temat, bo w ogóle nie słyszałem wtedy o rodzinie Ulmów. Też jakoś temat związany z pomocą Polaków, jak Polacy Żydom pomagali, też nie był tematem wówczas, powiedzmy, nośnym.
Właściwie no, był schowanym zupełnie.
No i chociażby przywołam taki fakt, bo ten temat mi zaproponował Mateusz Szpytman, z którym się znałem, bo pracował wówczas w tutejszym Instytucie Pamięci Narodowej i powiedział mi: słuchaj, będą odsłaniać w Markowej pomnik rodziny, która zginęła za ratowanie Żydów. Przyjedzie kilka ważnych osób, które także ukrywały się w Markowej. Abraham Segal, wówczas nic mi to nie mówiło, ale Żyd, który też się tam uratował, mówi, może byś się zainteresował takim tematem. Ja od razu podjąłem, bo stwierdziłem, no ciekawa sprawa, zwłaszcza, że mamy tu do czynienia ze świadkami, bo tragedia to oczywiście rozegrała się w Markowej, ale mamy świadków, którzy mogą o tym powiedzieć. To są dla dokumentalisty i dla historyka najcenniejsze osoby, bo tu mamy do czynienia ze źródłem. Ja wówczas współpracowałem z Telewizją Kraków, napisałem taki konspekt, że coś takiego chcę robić. No niestety wtedy usłyszałem, że a kogo to interesuje. I to też świadczy o tym, w jakim to było czasie, że po prostu wówczas nie było takiego zapotrzebowania, że tak powiem. To jest okres, kiedy
było na co innego zapotrzebowanie.
Jan Gross dopiero zaczyna swoją działalność szkalowania Polski. Niedawno, bo w 2003 bodajże ukazała się książka o sąsiedzi, która już tam mocno atakuje Polaków. No ale w każdym razie pojechałem tam i na miejscu się przekonałem, co to jest. O co tutaj chodziło? No, tragedia niesamowita. Niesamowita tragedia. Zwłaszcza, że ten dramat ma swoją twarz. Józef Ulma był amatorem, fotografem, zamiłowania. Sam sobie zrobił aparat fotograficzny i fotografował. Fotografował swoje dzieci, które właśnie nad ranem 24 marca 1944 roku zostały te dzieci bestialsko zamordowane. No to jest nie do wyobrażenia, jak można niewinne dzieci zabić, ale właśnie to, co tutaj wcześniej wspomniał doktor Szarek, właśnie tak to wyglądało. Niemcy podpisali wyrok na całą społeczność żydowską, nie patrząc na to, czy to dzieci, czy nie dzieci. I to w swojej wymowie jest niesamowite, wstrząsające. I ja wczoraj akurat byliśmy na dokumentacji w Markowej.
Do tego filmu już drugiego, Państwa tu informacje, tak, bo teraz powstaje.
Powracam do
film.
Tego tematu, bo doszliśmy z producentem właśnie, który tutaj Piotr reprezentuje, czyli wydawnictwo Rafael, które także miało swój udział w realizacji tamtego filmu. I doszliśmy do wniosku, że po 19 latach powracamy do tematu, ale już w zupełnie zmienionej sytuacji, bo mamy do czynienia, tak jak tutaj wspomniano, z rodziną, która dostąpi łaski świętości. To jest coś niesamowitego. Wówczas już ten proces beatyfikacyjny w 2003 roku został rozpoczęty, ale tak jak wspomniałem, mało kto w ogóle przyjmował jakąś wagę do tego, zajmował się tym, ale teraz już po tych 20 latach już mamy tą datę wyznaczoną. I tylko wczoraj, jak byliśmy też w muzeum, ja sobie tam zrobiłem parę zdjęć, i dzisiaj jakoś tak przeglądałem sobie te zdjęcia i spojrzałem na tego Józefa Kokota. To był żandarm, który osobiście, mamy świadków tej zbrodni, czyli woźniców, furmanów, którzy tam przyjechali razem z Niemcami. Oczywiście musieli to zrobić. No i oni potem świadczyli o tym, opowiadali o tej zbrodni. Kokot zabił dwójkę tych dzieci, Żydów, także Wiktorię, żonę Józefa Ulmy. I ja sobie tak popatrzyłem na tą twarz. To był chłopak, 23 lata miał wówczas. To jak gdyby do mnie teraz dotarło, bo wyobrażałem sobie, mówiąc, bo słyszałem to nazwisko, Józef Kokot, żandarm, wyobrażałem sobie takiego rasowego żandarma, takiego po prostu zaciekłego. A tu, jak zobaczyłem na tej fotografii, twarz niewinna chłopca. Czyli chodzi o to, do czego taka ideologia, jaki był nazizm, mógł doprowadzić. Z jednej strony mordowanie tych dzieci, a ci, którzy stają się mordercami, są niewinnymi, można tak powiedzieć, widząc to fotografię, chłopcami. Bo 23 lata, no to chłopiec. No.
Tak, Piotr Fugiel, bardzo proszę, bo to też pytanie.
Ja tylko dodam, że a propos tego kokota, to dodam tylko taką sytuację, w której mamy potwierdzoną informację, że na jesieni 1943 roku tenże żandarm zorganizował imprezę w jednej z restauracji łańcuckich z okazji zabicia 400 osoby.
Tak? Ten 23-letni
Niemiec, tam prawdopodobnie pochodzenia czeskiego, myślę, że to był Niemcem sudeckim, ale no to trudno ocenić. To tylko świadczy o tym, że o tym zaczadzeniu tak. ideologicznym. I jeszcze podkreślając to, że to był marzec, końcówka marca 1944 roku, gdzie front Markowa została wyzwolona już w lipcu 1944 roku. Czyli front już było praktycznie słychać, już bardzo blisko i goście w nadgorliwości swojej wykonali taką straszliwą zbrodnię.
Więc. Kto doniósł na Ulmów?
No, historycy tu chyba mają dość sprecyzowane zdanie. Prawdopodobnie taki policjant granatowy, który się nazywał Lesiak.
Leś,
żeby nie przekręcił nazwiska. I na tym człowieku, znaczy tak, podziemie jakowskie miało co do tego pewność. I ogłosiło wyrok na tego człowieka za doniesienie na rodzinę Ulmów. I w 1946 roku, w sierpniu, wyrok został na nim wykonany. Tak? Czyli Armia Krajowa była konsekwentna w realizacji swoich wyroków i była przekonana, że mamy do czynienia z... Państwo podziemne miało przekonanie, że to właśnie on był sprawcą tej tragedii.
Pomoc Polaków, pomoc polskiego państwa podziemnego, to co powiedział zresztą teraz Piotr Fugiel, czyli konsekwencja w wykonaniu wyroku na donosiciela, także pomoc żołnierzy Armii Krajowej podczas trwającego, no właściwie bez szans żadnych powstania w getcie warszawskim, nie było możliwości, jednak polscy żołnierze podziemia walczyli po drugiej stronie muru i ginęli. I ginęli za tych, którzy tam pozostali.
Tak, i to trzeba podkreślać, że państwo polskie, władze państwa polskiego, podziemie, polskie państwo podziemne, rząd polski na emigracji potępiały wszystkie akty zbrodnicze wobec ludności żydowskiej i organizowały pomoc. I ta pomoc była organizowana na kilku szczeblach. Z jednej strony mieliśmy Radę Pomocy Żydom w Warszawie, która udzielała zorganizowanej pomocy ludności żydowskiej, ale mieliśmy też pomoc prowadzoną przez polskich dyplomatów. To dopiero od kilku lat jest znana sprawa tak zwanej grupy bernańskiej, Ładosia, konsula Rokickiego, którzy organizowali fałszywe paszporty, na których Żydzi mogli opuszczać tutaj okupowane tereny i tym samym ratować życie.
Czy jakikolwiek kraj pomagał w taki sposób?
No, była też pomoc w innych państw, tylko podkreślam, no, nigdzie nie była poza obszarami Związku Sowieckiego. Tam tego rodzaju pomocy Serbii, nie było, tam. Czy Serbii. Nigdzie nie była sankcja kary śmierci dla osób pomagających i ich najbliższych. To jest zupełnie co innego niż prowadzona jest walka indywidualnie, a tutaj i żołnierz ginie, a tutaj każda osoba pomagająca musiała się liczyć z tym, że no tak jak to
chyba
było w rodzinie Ulmów.
Chyba doktor Derewenda powiedział, że właśnie dlatego była taka sroga kara w Polsce, ponieważ Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że Polacy będą pomagać.
I tu
i
paradoksalnie,
próba
prawda,
terroru i odstraszenia.
Wraz z biegiem czasu te kary były coraz bardziej surowe. To znaczy, że ta pomoc mimo takiej sankcji nie została przerwana. I jak jeszcze, żeby wspomnieć o tych kolejnych, bo no, ulmowie są elementem takiej pomocy spontanicznej, organizowanej przez poszczególne osoby, rodziny, no ale jeszcze była bardzo znacząca pomoc organizowana przez Kościół, przez zakony, przez to postać księdza Godlewskiego.
Zdumiewające, że od pani Engelking usłyszałam coś zupełnie innego.
No, ja bym proponował jednak panią poseł Engelking się nie zajmować, ponieważ ona reprezentuje środowisko, które dopuściło się rzeczy, które ich dyskwalifikuje.
To są nośne programy, to są programy opiniotwórcze, więc no, to nie jest niestety bez znaczenia, jak takie
ale
słowa
padają. To środowisko nieraz w swoich pracach dopuszczało się do fałszowania dokumentów, żeby udowodnić tezę, którą chcą przedstawić, to, że Polacy byli współodpowiedzialni za mordowanie Żydów. To jest coś niebywałego. Są przypadki, że w dokumentach, prawda, jest opisana dana historia, tam Niemcy są zamieniani na Polaków. No, to są rzeczy, które zupełnie te osoby dyskwalifikują ze środowiska naukowego. I to jest, myślę, to są osoby bardzo wpływowe i osoby, które od lat te badania są finansowane mimo takiej jakości. Finansowane są też przez państwo polskie. Natomiast nikt nie kwestionuje tego, że była grupa osób, które współpracowały z okupantem hitlerowskim, wydawały ludność żydowską, to tak zwani szmalcownicy. Ale oni wszyscy byli zwalczani. Te czyny były potępiane nie tylko przez struktury państwa podziemnego.
Prawda?
Oczywiście, no tutaj Piotr mówił przed momentem o wyroku wykonanym w 1934 roku na tym policjancie.
W 1946 zdaje się, tak?
To jest sprawa do ustalenia.
Natomiast jest kwestia też taka, że ta kwestia pomocy Żydom przez dziesiątki lat i w PRL-u i później po 1989 roku nie była dostatecznie badana. Ja przypomnę tylko, że sprawa Ulmów stąd wypłynęła, ponieważ to Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął takie badania na Podkarpaciu. To są prace pani profesor Rączy, która opublikowała taką książkę i tam wyszła ta sprawa Ulmów. I to widać, jak przez te 20 lat się nasza świadomość też zmieniła, bo w czasach komunizmu na przykład no, była jedna postać, która była symbolem tej pomocy, to była Irena Sendlerowa. Ale już nikt nie wtedy w PRL-u, później też, drugą część tej pomocy nie wskazał, mianowicie matkę Matyldę Getter ze Zgromadzenia Zakonnego Franciszkanego Rodziny Marii, która przejmowała te dzieci wyprowadzane przez Irenę Sendlerową z getta warszawskiego i potem setki tych dzieci ukrywała w zakonach wokół Warszawy, a franciszkanki rodziny Maria prowadziły około 160 ochronek dla dzieci polskich i tamte dzieci żydowskie znajdowały swój dom. I to są wstrząsające rzeczy.
Darka Walusiaka, autora 16, też filmu
16 czy 17 tych sióstr, również oprócz matki Magdaleny Goethe, otrzymało tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. To są
Dariusz
fakty,
Walusiak,
które dopiero od kilku lat matka Magdalena Goethe prawda, zaczyna funkcjonować w naszej świadomości. To też dzięki filmowi.
No właśnie. I o ten film teraz zapytam, no bo to rzeczywiście, skoro pan doktor wspomniał, to trzeba przywołać.
Uzupełnienia to nie tylko to jest moją zasługą, powiedzmy, upublicznienie tej postaci siostry Matyldy Getter, ale zaczęło się od prezesa ówczesnego Jarosława Szarka, który zaczął odsłaniać w Warszawie tablice poświęcone matce Getter, można powiedzieć zupełnie nieznanej postaci, także w Warszawie. I to właśnie to, o czym tutaj mówimy, że te tematy nie były kompletnie badane. A to, co jeszcze wracając do rodziny Ulmów, to jest to ta zasługa Mateusza Szpytmy, który jako historyk...
Krewnego zresztą, babcia. Krewny,
tam zresztą
się...
Markowej te powiązania niesamowite są.
Zaraz będzie to opowiadał Piotr Fugiel, ale, który się tam urodził.
Ale właśnie to jest ta pamięć rodzinna.
Miejsca.
I dzięki tej pamięci tu się akurat tak wszystko zbiegło, że Mateusz Szpytma wywodzi się z tej Markowej i dojrzewał też w cieniu tej wielkiej zbrodni, o której w jakiś sposób tam się mówiono, nie zapomniano o tym. I tak samo wygląda sprawa z innymi miejscami. Że my tu nie mamy praktycznie żadnej dokumentacji na ten temat. Tylko możemy, i to też jest trudne, ale jeszcze
i coraz
możliwe
mniej świadków.
Świadków już w zasadzie nie ma.
A
nie są
wszystkie
ci świadkowie
dzieci wiedzą.
Pośredni. Wczoraj jak też byłem z Piotrem w Markowej, to już o tym, co się tam zdarzyło, jak to wszystko funkcjonowało, mówią ludzie, którzy są następnym pokoleniem. Ale tak jak jeden pan mi powiedział, mówi, no ja siedziałem gdzieś tam i z otwartą buzią słuchałem, co starsi, ci, którzy byli świadkami, opowiadali. I tak to wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o Matyldę Getter, to tu, że tak powiem, mamy trochę więcej możliwości, bo jakieś tam dokumenty się zachowały, chociażby od strony Żegoty. To wszystko było wspaniale organizowane. Wyprowadzanie tych dzieci niewinnych, wyprowadzanie i znajdowanie im miejsc w tych różnych sierocińcach, które siostry prowadziły. Tak się akurat dobrze złożyło, że przed wojną już Matylda Getter dostała też wysokie odznaczenia państwowe, była doceniana ta jej praca. Ona budowała, otwierała takie domy dla tych dzieci, dla sierot. No bo wiadomo, po nawale bolszewickiej, po innych wojnach sierot w Polsce nie brakowało. A tutaj teraz właśnie w sytuacji, kiedy Niemcy zaczynają mordować na masową skalę, te dzieci znajdują pomoc w tych właśnie ośrodkach kierowanych przez siostrę. I tu jeszcze wspomnę, to siostry podkreślają i podkreślają do dzisiaj, że to było ważne, że wszystko jest oparte na wierze. Matka Getter modli się wielokrotnie. W momencie, kiedy są jakieś naloty, bo to nie było tak, że sobie to wszystko mogło funkcjonować. Były naloty Niemców, były rewizje, ale siostry, które, zwłaszcza siostra Antonietta, która się tym zajmuje, która mi to opowiadała, było tak, że matka przełożona się modliła wtedy w kaplicy z podniesionymi rękami, prosząc Boga o pomoc, a siostry brały te dzieci, żeby tam zabawy organizowały, żeby Niemcy nie mogli się przejrzeć i wyłapać, kto tutaj ma jakieś rysy semickie.
Piotr Fugiel, powiedziałam przed chwilą, urodzony w Markowej, sam powiedział, do 17 roku życia zakochany w Markowej, od 18 w Nowej Hucie, czy od 18 tak roku życia, tak. Gdzie mieszka do dziś. Wszystkie wakacje w młodzieńczym wieku spędzane tam. Czy tak coś mówiono wtedy o Ulmach?
Nie,
czy
nie,
to
nie,
była jakaś wiedza, która docierała do młodego
pokolenia?
Która dotarła
do nas dopiero na początku lat 90. I przez całe takie właśnie całą młodość, którą spędzałem w Markowie, absolutnie nikt o tym nie mówił i ja myślę, że to wyparcie było podyktowane taką rzeczywiście gigantyczną traumą, która cała wieś przeżyła, bo tragedia Ulmów była tak naprawdę tragedią całej wsi.
Czy ona spowodowała, że ci Żydzi, którzy jeszcze ukrywali się w innych domach, zostali usunięci z tych domów przez mieszkańców Markowej?
Nie, no właśnie to jest właśnie charakterystyczne, że oni większość tych rodzin, które się ukrywała w innych domach, zmieniła lokalizację, tak? Bo oczywiście informacja o tej tragedii od razu błyskawicznie rozniosła się po całej wsi i nastąpiła dyslokacja, jak to się fachowo logistycznie nazywa, dyslokacja tych, którzy dalej się ukrywali. I na koniec wojny w sumie tych Żydów, których uratowało się w sumie 20 osób. Mimo, że w całej wsi Żydów przed wojną było około 120. I to jest zasługa, moim zdaniem, całej wsi. Ja tutaj w nawiązaniu do tej wypowiedzi pani profesor, to ta Markowa jest doskonałym przykładem na to, że mamy do czynienia z takim może niepowszechnym, ale większościowym udziałem Polaków w ratowaniu tych Żydów. Akurat posłużę się tym przykładem Markowej. Dlaczego tak jest? My w tej chwili, Rafael, wydamy w połowie maja taką książkę, która będzie albumem poświęconym rodzinie Ulmów i tam umieszczamy kilka fantastycznych faktów i fantastycznych informacji, które nam się, naszemu autorowi udało się zdobyć, które stawiają, znaczy pokazują tą społeczność markowską w zupełnie w takim nowym świetle. Dlaczego? Ja podam tylko jeden smaczek, żeby zachęcić wszystkich do kupienia tej książki. Ona będzie naprawdę, wydaje mi się, że tak miała takie dużo dozę informacji, które myślę, że otworzą nowe światło na w ogóle to zagadnienie. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że Józef Ulma był tak precyzyjny i tak rzetelny, tak? Nie wiem, czym to było spowodowane, ale może jego jakimś takim zacięciem jeszcze biznesowym, że on prowadził zeszyt, którym w zeszycie zapisywał tych wszystkich, którzy byli jego klientami. Przypomnę, że on garbował skóry, wykorzystując obecność tych rodziny żydowskiej, tych dwóch rodzin żydowskich, tam byli mężczyźni w sile wieku i oni mu pomagali, no żeby się utrzymać, tak, żeby utrzymać te wszystkie, całą tą gromadę ludzi, no to trzeba było na czymś w jakiś sposób zarabiać, no i wymyślono sposób, że garbowano skóry. I w tym notesie, w tym zeszycie, który nad ranem, kiedy ta zbrodnia została dokonana, trafił w ręce oprawców, tych Niemców, było 337 nazwisk. 337 nazwisk okolicznych mieszkańców Markowej i okolicy, którzy wbrew przepisom niemieckim dokonywali uboju, który był nielegalny wtedy w czasie okupacji, czyli zabijali zwierzęta, które tak naprawdę powinny trafić dla potrzeby armii niemieckiej i powinny być oddane w ramach kontrybucji do państwa niemieckiego, do Rzeszy Niemieckiej. Czyli łamali jeden przepis. Drugi przepis, że tę skórę, którą pozyskiwali, oddawali człowiekowi, który był sam, teoretycznie był sam, miał żonę i sześcioro dzieci i on te skóry garbował, tak? I jestem przekonany...
I tylu miał klientów robił to sam.
Jakby. Tak, robił to teoretycznie sam, chociaż przecież mamy takie zdjęcie zachowane w Muzeum Ulmów, że on fotografował, czyli oni pracowali na zewnątrz. I łącznie z tymi Żydami, czyli tak bardzo się nie ukrywali z tą swoją działalnością. Więc jestem przekonany, że z tych 337 klientów, których Józek Ulma zanotował, większość miała świadomość, że on tam ma spółdzielnię taką małą, taki zakład produkcyjny, który produkuje te, i garbuje te skóry. I proszę sobie wyobrazić, że to była taka ilość, że Niemcy, którzy dokonali tej zbrodni, jak odjeżdżali, to zabrali albo 5 albo 6, to tam różnie tam wspominają, 5 albo 6 wozów, które były,
wypełnione
tym rabunkiem, ale 4 wozy, i to jest pewne, 4 wozy były wypełnione skórami, które ci Niemcy wzięli. To była to taka ilość, czyli to naprawdę to była duża ilość. I ten zeszyt trafił w ręce Niemców i to była doskonała informacja, no że przepraszam bardzo, to oni, ci, którzy przyjeżdżali, ci klienci tego Józefa, to oni nie wiedzieli, że on tu ukrywa Żydów i on sam tego nie jest w stanie przerobić. Więc to była kompletna lista do tego, żeby pociągnąć sprawę dalej. Odsyłam wszystkich do tej książki, bo ta historia tego zeszytu ma ciąg dalszy. Bardzo fajny i bardzo taki naprawdę nietypowy, ale typowy dla markowiaków, bo moim zdaniem tylko markowiacy mogli taki numer wywinąć, który jest opisany w tej książce. To jest jedna uwaga. I druga uwaga też taka mówiąca o sytuacji, o której mówił pan doktor. Mianowicie, że ta odpowiedzialność to nie była już tylko rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że ci Niemcy, którzy nad ranem już wymordowali wszystkich, mówili do sołtysa, że gdyby nie to, że ten dom Ulmów jest na uboczu, to my byśmy, jeżeli byłby we wsi, to my byśmy wymordowali i podpalili 10 domów do przodu, w tamtą stronę i 10 domów
czyli
w tamtą stronę.
To jest kwestia tych konsekwencji, które dotyczyły nie tylko bezpośrednio pomagających, tak, ale wszystkich, którzy potencjalnie mogliby poinformować, tak, że o tej pomocy wiedzą.
Dokładnie tak.
Dariusz Walusiak.
Jeszcze chciałem dodać bardzo ważną informację, bo przeciwnicy, ci, którzy uważają i mówią, że to Polacy to głównie szmalcownicy, już zgodzili się na to, że rodzina Ulmów została zamordowana w tragicznych okolicznościach za pomoc Żydom. Ale nie przyjmują dalej tego, że to nie tylko rodzina Ulmów w takiej sytuacji się znalazła i poniosła...
Nie, słyszałam takie zdanie, że są przykrywką.
No tak, ale chodzi o to. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że miejmy świadomość, że praktycznie, powiem teraz może coś, co zabrzmi górnolotnie, ale praktycznie w każdej wsi w Polsce ukrywali się Żydzi. I mi się osobiście zdarzyło, że badając jakąś sprawę, mając tam jakieś, że ktoś mówił, że tutaj w tej rodzinie ukrywali, okazywało się, że w tym samym miejscu, w innych domach też ukrywano Żydów. Przy okazji to zaczyna wszystko wychodzić. Przez lata kompletnie na ten temat milczono i nie mówiono. I miejmy to na uwadze, że Ulmowie są reprezentantami olbrzymiej grupy, której nie jesteśmy w stanie nawet oszacować.
No, teraz coraz trudniej. Panie doktorze, czy w ogóle właśnie ktoś, bo to jest bardzo ciekawy wątek, skoro padają takie zarzuty z ust, już nie będę wymieniać, jak pan doktor powiedział o tym, że większość Polaków to szmalcownicy. Czy w jakiś sposób da się policzyć po prostu jakiekolwiek statystyki? Ja tylko wspomnę, że jeszcze Instytut Pileckiego, który powstał stosunkowo niedawno w Warszawie, prowadzi taką akcję Zawołani po imieniu. To jest docieranie do potomków rodzin, tych, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom, często żyjących, jak dyrektor Magdalena Gawin mówi o tym, żyjących do dziś w jakiejś ogromnej traumie i te rodziny też są w tej chwili, no, jakby prawda o bohaterstwie ich przodków wychodzi. Czy to się w ogóle da w jakikolwiek sposób policzyć, czy to już jest za późno?
Znaczy w jakiejś części na pewno się da, tylko trzeba podkreślić, że wiele lat zostało straconych. Ja tylko przywołam taki fakt, że II wojna światowa, historia II wojny światowej jest praktycznie niebadana na uniwersytetach. Na Uniwersytecie Warszawskim od lat 60. nie prowadzi się badań nad II wojną światową. A to są badania, a te badania, które mające nam pokazać, bo są oczywiście ten ośrodek, który pani profesor reprezentuje, prawda, no to on ma pewną tezę właśnie, żeby udowodnić ten współudział Polaków. Natomiast rzeczywiście całości takiego obrazu, myślę, z racji czasu już, jaki minął, my tak dokładnie nie jesteśmy w stanie do tego
dotrzeć. Bo to ciekawe, czy przetrwała w tych rodzinach historia, prawda?
Czy był strach
w ogóle o no właśnie,
to jest to jedno, co tu mówił Piotr, że był strach i o tym nie mówiono. Ale jeszcze jest inna kwestia, że o tym nie mówiono. Bo czym tak naprawdę jest pomoc ludności żydowskiej w czasie okupacji. Jakim trzeba było być człowiekiem, żeby podjąć takie ryzyko? Ja chcę zapytać teraz tych wszystkich, prawda, i w Polsce, na Zachodzie, którzy uważają, że Polacy tak mało zrobili, jak oni by stanęli przed takim rzeczywistym dylematem, gdy ktoś puka do ich drzwi, człowiek, którego nie znają, nie mają tej wiedzy. Czy to przecież to mógł być niemiecki prowokator? To mógł być człowiek, który później zaraz mógł wydać tę rodzinę. Czy oni by się podjęli takiego ryzyka, żeby nie własnym życiem, ale swej żony, swych dzieci ryzykować? I ci, którzy zdobyli się na takie czyny w czasie ich okupacji, w czasie okupacji niemieckiej, a bohaterstwo to nigdy nie jest coś masowego. I na to zdobywa się...
Pan zresztą powiedział, że przecież byli szmalcownicy i nie tylko Polacy, którzy na pewno się tacy znaleźli, donosili na Żydów. No także niestety ich współbracia, prawda?
To prawda, ale myślę, że rzeczywiście jak na ten terror panujący, na te warunki. Wojna jest wyjątkowym czasem demoralizacji, prawda? Jest cały świat przestępczy, który angażuje się w takie działa, więc na to też trzeba tak patrzeć, ale myślę, że i to funkcjonuje i to w jakiś sposób zbadane, że poza jakąś częścią zdemoralizowaną społeczeństwa, no większość ludzi, jeżeli nie była gotowa podjąć tego ryzyka, to w jakiś sposób
to milczała
albo sympatyzowała z tymi ofiarami, bo to była wielka, wielka tragedia rzeczywiście tych milionów ludności żydowskiej, ale cena, jaką płacili ci ludzie, no nie można przejść obojętnie wobec, i tu rzeczywiście Ulmowie są, Józef Ulma, to co zrobił, to, że on zachował do dzisiaj ten obraz tych dzieci, fotografując je, bo mamy inne rodziny, Baranków, Kowalskich, które też zostały zamordowane, ale patrząc na te zdjęcia tych niewinnych, małych dzieci, no kim trzeba być, żeby ich mordować? A przecież to trwało. Ten mord, prawda, się odbywał przez ileś minut. Najpierw ludność żydowska, potem rodzice. Te dzieci patrzyły na to wszystko i nikt nie powstrzymał tego. I ludzie, którzy w takich warunkach decydowali się na pomoc, jeżeli w jakiś sposób wyznaczamy hierarchię człowieczeństwa, no to był najwyższy poziom. Naprawdę to był najwyższy poziom poświęcenia.
Widocznie ci, którzy tego nie rozumieją,
o wyjątkowej jakiejś takiej moralnej postawie, niedostępnej każdemu. I ci ludzie, czy po zakończeniu wojny. Tu mamy przykład Magdaleny Getter, prawda? Wojna się skończyła, oni się zajęli swoimi sprawami, o tym nie mówili. Ci ludzie nie opowiadali, nie chcieli być bohaterami, nie wystawiali piersi do orderów. Po prostu dla nich to było coś takiego naturalnego, nie był to powód do opowieści, do mówienia o tym. Ja spotkałem wiele osób, które już następne pokolenie, którzy opowiadali, że moi rodzice pomagali, mieli na to dowody, ale nikt o tym nie wiedział, nikomu o tym nie mówili, nie to była ich jakaś taka historia rodzinna i na to też trzeba zwracać uwagę.
O czym będzie ten nowy film, który powstaje, bo zbliżając się ku końcowi programu, musimy zająć się tą nową produkcją, tak, do której reżyser powrócił po 19 latach.
Pierwszy film zrobiłem Dariusz Walusiak, Piotr Fogiel, tym się szczycę, że ten pierwszy film zrealizowaliśmy w 2014 roku.
W czwartym, a w czternastym był tak.
W dziesiątym go trochę przerobiliśmy. Ale teraz właśnie od tego czasu powstało sporo filmów. Teraz jak byliśmy nawet w Markowej, byliśmy w Skansenie, to już tam się spodziewałem, że dzisiaj jakaś ekipa z Francji, czy jeszcze ktoś tam ma przyjechać. Czy jest duże zainteresowanie i dobrze. Natomiast teraz wiadomo, że już o tej zbrodni dużo powiedziano. Ale,
to jak pokazać tę historię?
No właśnie, chcę tą historię pokazać od tej właśnie strony, zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie Józef Ulma się zdecydował ratować Żydów? Tak. No oczywiście, nikt nie zakłada, że właśnie zabiją mnie. Czyli to jest też takie spojrzenie, że właśnie, jak to się mówi, tego miłosiernego Samarytanina, który pomaga drugiemu człowiekowi bezinteresownie. To jest ta
nie zakłada tego najgorszego rozwiązania.
No właśnie, ale trzeba odpowiedzieć. Trzeba starać się odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, bo to też charakteryzuje większość tych ludzi, którzy zdobywają się na ten czyn. Już w tym filmie, o których tutaj wspominano, o Matusia, siostra Matylda Getter, już w tym filmie starałem się duży nacisk położyć na tą odpowiedź, dlaczego. A to wiąże się nierozerwalnie z tym, że my jesteśmy katolikami. Jesteśmy narodem katolickim, chrześcijańskim. Można szerzej to ująć w tej Polsce okupacyjnej. I to powodowało, że ludzie, którzy właśnie tak patrzą na wiarę, decydowali się na ten czyn. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Co
nawet dwie można jeszcze
bardzo często o tym wspominam. Też przy realizacji jednego filmu, tam posłużyłem się materiałami, książką, taki był człowiek, Tauber się nazywał, był Żydem, adwokatem przedwojennym tutaj w Krakowie. On się uratował, jego bracia się uratowali. Jest taki pewien epizod związany z tymi jego braćmi. Jego bracia ukrywali się u takiej starszej kobiety. I do tej kobiety przyszedł policjant granatowy, który tych taberów jakoś tam prześladował wcześniej i powiedział tej kobiecie w ten sposób, że jeżeli ukrywasz Żydów, to ich wyrzuć, bo jak nie wyrzucisz, to przyjdą tu Niemcy i spalą ciebie, spalą tych Żydów i wszystko się skończy. No i ten postraszył, odszedł i ci Żydzi wychodzą z kryjówki, a słyszeli te słowa. Wychodzą, ubierają się, zbierają, żegnają się z tą kobietą, a ona mówi do niej, prosta kobieta, mówi, no a gdzie wy, synalkowie, idziecie? Oni, no nie będziemy tutaj pani narażać, bo spalą wszystko, pani zginie. A ona mówi, no ale jak pójdziecie, wyjdziecie, to was złapią i zabiją. A mówi, jak dobry Bóg pozwolił nam do tej pory przetrwać, to na pewno pozwoli dalej tutaj przeżyć. A jeżeli będzie jego wola, żeby nas spalili, to nas spalą. No, proste rozumowanie.
Trudno coś na to powiedzieć właściwie. Mogłaby to być puenta, ale nie jest jeszcze puenta, bo mamy jeszcze czasu. Chwilę, Piotr Fugiel.
Ja chciałem powiedzieć, że nam w domu wydawniczym Rafael nie braknie determinacji, żeby tą ten temat ulmów pokazać od, z jednej strony od strony historycznej, z jednej strony od strony takiej chrześcijańskiej, bo będziemy mieć beatyfikację. Ona też jest bezprecedensowa, ona jest też wyjątkowa w Kościele katolickim. Mamy do czynienia z beatyfikacją pierwszy raz w historii rodziny. Mamy do czynienia z beatyfikacją dziecka nienarodzonego. Czyli zastosowano takie rozwiązanie chrztu przez krew. No, fantastyczna rzecz, więc nam tej determinacji nie zabraknie. Muszę tutaj powiedzieć, że ta determinacja u nas jest spowodowana przede wszystkim jedną osobą, naszą panią prezes, kochaną panią Jolą, która robi wszystko, żeby rzeczywiście tych ulmów pokazać na wszystkie, że tak powiem, wszystkich stron. Ja mam nadzieję, że to też będzie, że nam się uda też pokazać wyjątkowość tej wsi. Powiedziałem, że jestem zakochany w Markowie, więc proszę mi to wybaczyć. Wyjątkowość tej wsi...
Takich wsi może było wiele, ale o tej wiemy w tej chwili.
Tak, ale ta Markowa, przepraszam, jest tam.
Ale to
jest
tak,
tam.
No, nawiązuje jest do fajna, tego, co jest... pan powiedział. To jest zasługa całej wsi, bo przecież pozostali mieszkańcy musieli wiedzieć, że ulmowie ukrywają.
Ja mam jeszcze taki jeden taki osobisty przyczynek do tego, żeby tak mówić, tak? Jednym z takich z powodów, głównym, bo w muzeum jest to wyeksponowane, że ulmowie byli takimi, posługiwali się takim tym cytatem z Pisma Świętego o miłosiernym Samarytaninie. Tak? Dlatego, że tam jest taka gazetka, którą oni czytali i tam jest czerwonym ołówkiem zaznaczony ten fragment. Więc był takim ważnym fragmentem, który ulmowie albo Józef, albo Wiktoria zaznaczyli. I to jest taki element, który pewnie spowodował też taką decyzję o tym, że tych Żydów przyjmą że przechowają. A jak to rezonuje na pozostałych części wsi? Ja powiem to teraz coś, co mnie osobiście teraz tak przyszło kilka dni temu. Mój tata, który miał wtedy trzy lata, który był sąsiadem, bo dziadek chodził do ulmów, też dawał rzeczy do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że mój tata założył Towarzystwo Solidarnej Pomocy w 1990 roku i zajmował się niczym innym, jak pomaganiem rodzinom ukrywających się członków Solidarności od 1981 roku. Czyli musiał mieć w genach albo wręcz przekazane, że należy pomagać rodzinom. Jego koledzy z Solidarności siedzieli w więzieniach, trzeba pomagać rodzinom, no bo to w imię Solidarności. I to Towarzystwo Solidarnej Pomocy ma hasło jedni drugim brzemiona noście, tak? Czyli coś, co też jest bliskie.
Panowie mają po minucie. Darek Walusiak zna dyscyplinę czasu.
Ja tylko to, co jest ważne. Jesteśmy w momencie beatyfikacji rodziny i dziecka nienarodzonego. Jak to dzisiaj nam jest wszystko potrzebne. I nawiążę do tego, co niedawno było, ataki na Jana Pawła II. Jan Paweł II powiedział, że nie chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób zmieniali Kościół, reformowali, no bo też jakieś problemy to są, tylko potrzebujemy w takiej sytuacji świętych. Kościół potrzebuje świętych.
Niecała minuta dla doktora Jarosława Szarka.
Myślę, ulmowie takimi świętymi są i to, co najważniejsze, oni będą teraz tym głosem naszym, świadectwem zachowań naszych rodaków z czasów II wojny światowej, głosem, który będzie słyszalny na całym świecie, bo przecież będą świętymi Kościoła powszechnego. I myślę, możemy z tego być dumni i uczynić wszystko, żeby
staną się też
takie
tym
czasy
symbolem polskiej pomocy
nie nastąpiły, a takie czasy następują wtedy, kiedy odrzuca się Boga, kiedy odrzuca się Dekalog. Oni
bardzo
wierności temu dokonali tego
bardzo
czynu.
Serdecznie dziękuję panom za wizytę w studiu. Dziękuję za wspaniałą rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.